Pozdrówmy się nawzajem, tak jak jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i radujmy się, że rozważamy Boże Słowo. Ja dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który na Boże Narodzenie jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś poruszał, ale Duch Święty mnie pobudził, abyśmy to rozważyli. Będę mówił o prorokach, o dwóch prorokach, właściwie jednym proroku i jednej prorokini. Prorok to jest Symeon, a prorokini to Anna. A więc prorok Symeon i prorokini Anna. Czytamy Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 22 wersetu do 38. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, tak że twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Symeon to imię znaczy posłuszny. O nim czytamy, że był sprawiedliwy i pobożny. Nie wiemy, ile miał lat, ale możemy przypuszczać, że miał ten biblijny wiek około 70 lat, dlatego że już oczekiwał odejścia z tej ziemi. Jest powiedziane, że kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa i wiedział, że to jest Mesjasz, to powiedział: puszcza sługę Twojego w pokoju, Panie. A więc bliski odejścia człowiek. Człowiek ten miał dar prorokowania i poprzez objawienie otrzymał obietnicę zapewniającą go. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa. Nie wiemy, ile lat czekał na spełnienie tej obietnicy, ale wiemy, że musiał mieć mocną i wytrwałą nadzieję. On naprawdę oczekiwał całym swoim sercem. On naprawdę rozradował się w sercu swoim, że Duch Święty mu objawił tą prawdę, że nie umrze, nie odejdzie z tej ziemi, bo zobaczy Wybawiciela, Mesjasza. I w tej radości oczekiwał na przyjście tego Mesjasza. Żył w trudnych, niebezpiecznych czasach, podczas okupacji rzymskiej, która ogarnęła całą Palestynę. Symeon cierpliwie czekał i wyglądał na spełnienie się Bożej obietnicy, na przyobiecaną pociechę Izraela, na zapowiedzianego Mesjasza. To, że nie zwątpił, możemy sobie wytłumaczyć w zasadzie tylko jednym zdaniem. A Duch Święty był nad nim. Duch Święty był nad nim. A więc nie zwątpił, bo Duch Święty nad nim czuwał. I nad tobą i nade mną Duch Święty czuwa. Dlatego nie możemy zwątpić i nie chcemy zwątpić i nie zwątpimy. I będziemy w ufności żyć do końca naszych dni. I on również był tym, który do końca swoich dni ufał Jezusowi Chrystusowi i głosowi Bożego Ducha Świętego. Trzymajmy się głosu Bożego Ducha Świętego. Jeden z teologów napisał o Symeonie tak: widzieć śmierć oraz Chrystusa Pana to wspaniałe przeciwieństwo. Wiecie, prawda jest taka, że Jezus Chrystus jest wskrzeszeniem zmartwych. On jest zmartwychwstaniem. A więc śmierć nie jest groźna dla człowieka wierzącego. A więc ufajmy naszemu Panu i trzymajmy się mocno. Jezus Chrystus jest z nami i dzisiaj się radujemy z powodu Jego narodzin. Anna, imię to znaczy łaska. Pochodziła z plemienia Aser. Tak nazywał się ósmy syn Jakuba. Plemię to mieszkało na północy Izraela, a po podzieleniu się państwa Izrael na dwa państwa i zagładzie północnego państwa w roku 722 przed Chrystusem zaginęło to plemię Aser wraz z 10 innymi plemionami i zmieszało się z ludami okolicznymi, z innymi narodami. Badający Pismo Święte mówią, że Anna w tej historii jest reprezentantką tych 10 zagubionych plemion, zagubione wśród narodów. Badający Pismo, okazuje się, przebadali dokładnie wszystkie za i przeciw tego zagadnienia i widzimy, że jest reprezentantka i to czeka na Jezusa Chrystusa. Ona również oczekiwała na przyjście Mesjasza. Anna była zamężna tylko 7 lat, a około 60 lat była wdową, a więc miała 84 lata. Czytamy, że nie opuszczała świątyni. Nigdy nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. A więc była naprawdę gorliwa, tak jak tu Słowo Boże opisuje dokładnie. Duch Święty to wszystko widział, jej to całe zachowanie, jej cierpliwość, jej oczekiwanie, jej radość w Duchu Świętym. Ewangelia, tak jak Symeona, też nazywa ją prorokinią. On jest prorokiem i ona jest prorokinią. Oboje, Anna i Symeon, są ciągle w świątyni, cały czas są w świątyni, jakby wiedzieli, że tu dopełni się ich nadzieja. Rodzice Jezusa, zgodnie z zakonem i posłuszni Słowu Bożemu, 8 dnia po narodzeniu dzieciątka przyszli do świątyni, aby złożyć ofiarę dziękczynną i oczyszczającą oraz poświęcić swojego pierworodnego syna Panu. Symeon rozpoznał w dzieciątku tych skromnych ludzi Chrystusa Pana, czyli Mesjasza. Chrystusa Pana, czyli Mesjasza. Zapewne dziecię to było podobne do wszystkich innych dzieci i niczym szczególnym się nie wyróżniało w tym czasie wśród tych dzieci, które do świątyni przynoszono. Symeon jednak patrzył na to dziecko oczyma serca, kierowany Duchem Świętym. On w tym dzieciątku rozpoznał Syna Bożego. On zobaczył Syna Bożego. Symeon bierze to dziecko na ręce i wtedy z głębi duszy Symeona wydobywają się wspaniałe słowa. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Teraz wypełnia się Boże, Twoja obietnica. Mogę już umrzeć, ponieważ Mesjasz już przyszedł i dopełniło się moje zbawienie. Symeon jako prorok zapowiada, że to zbawienie będzie udziałem wszystkich ludzi, a jego światłość oświeci także niewierzących, czyli pogan, prawda, oświeci ich. Jednocześnie Symeon zwraca się do Marii i przepowiada także śmierć Zbawiciela. I to w momencie, kiedy ona świeżo narodzone dziecko przynosi do świątyni. Ósmy dzień, a więc malutkie dzieciątko, a więc przepowiada jej cierpienie. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. I to jest ta zapowiedź, że Jezus Chrystus będzie cierpiał i zostanie zgładzony. Symeon zwraca się też do następnych pokoleń, czyli do nas, także do nas. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Symeon nigdzie indziej w Biblii nie jest wspomniany, a w tym fragmencie wypowiada psalm. Psalm, który jest czwartym z kolei psalmem zapisanym przez Łukasza w Ewangelii Łukasza. Jeszcze jest jeden, piąty psalm zapisany w dalszej części Ewangelii Łukasza. Wszystkie te psalmy są hymnami pochwalnymi towarzyszącymi narodzinom. Jezus jest przyczyną upadku tych, którzy się Go wyrzekają. A ci, którzy w Niego wierzą, zostają wzbudzeni, zostają podniesieni. I Symeon właśnie to zapowiedział. Dokładnie to zapowiedział. Zobaczmy, proroctwa Symeona są tak trafne i tak dokładne dotyczące Jezusa Chrystusa, tego, co się będzie działo wokół Jezusa Chrystusa, tego, co się będzie działo i z Matką Jezusa Chrystusa, Marią, i co się będzie działo z nami. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. A więc zwracajmy uwagę na to, że Symeon został posłany w szczególnym czasie, w szczególny sposób przez Ducha Świętego, aby był tym obrazem Bożego Słowa, które ma docierać do każdego człowieka na ziemi, aż po nasze dzisiejsze czasy. Jest to naprawdę ważne. Wszystkie te psalmy chwalą Boga. One są naprawdę ważne dla każdego z nas. W pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, w ósmym wersecie jest powiedziane, ale jest też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. A więc z zapowiedzi Symeona jest dokładnie powiedziane, że przyjdzie Jezus Chrystus, na którym się potkną, na którym się przewrócą, potkną się i oni upadną, po prostu upadną. W Efezjan, w drugim rozdziale, w szóstym wersecie jest z kolei powiedziane i wraz z Chrystusem wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jeśli idziesz za Chrystusem, to masz żywot wieczny, to masz zmartwychwstanie, to masz wzbudzenie do nowego życia. A więc zobaczmy, w Jezusie Chrystusie wszystko to zostało nam darowane, a zapowiedziane już na samym początku, kiedy Jezus Chrystus się urodził i do świątyni został przyniesiony. Na czas, na godzinę, w odpowiednim momencie. Zwróćmy uwagę, jest powiedziane, że Anna przyszła do świątyni, kiedy wnoszono dzieciątko, w tej właśnie godzinie. W tej właśnie godzinie. Bóg jest bardzo dokładny, Bóg jest bardzo precyzyjny i Duch Święty tak prowadzi ciebie i mnie, że to jest dosłownie wszystko przygotowane nie na lata, nie na wieki, ale dosłownie na godziny. W odpowiednim momencie Duch Święty ciebie posyła, Duch Święty ciebie używa, a ty bądź poddany. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię jako Syn Boży, ale urodził się jako człowiek. I zobaczmy, jak dokładnie wypełnia polecenia Ducha Świętego. Duch Święty dokładnie zaplanował, kiedy rodzice Maria i Józef mają wnieść Jezusa Chrystusa do świątyni. W tym samym czasie posyła Symeona. W tym samym czasie posyła Annę prorokinię. Wszystko jest dokładnie ustalone przez Bożego Ducha Świętego. Widzimy, wszyscy ludzie mają się poddać prowadzeniu Ducha Świętego. Jezus Chrystus również jest poddany prowadzeniu Ducha Świętego. Dziećmi Bożymi, synami Bożymi są tylko ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. A więc to jest naprawdę ważne. Dalej w Izajasza w 8 rozdziale 14 i 15 werset mówią: i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną i potłuką się i będą usidleni i schwytani. Ale z jednej strony Słowo Boże mówi, że będzie wam świętością, z drugiej strony kamieniem obrazy, z drugiej strony kamieniem potknięcia. A więc widzimy, Słowo Boże pokazuje nam, że jeśli jesteśmy ludźmi współdziałającymi z Jezusem Chrystusem, z Bożym Duchem Świętym, to jest to dla nas radość, pokój i zwycięstwo. Dlatego nigdy nie będziemy mówić, tak jak na początku powiedziałem, że jest to święto zimowe. Tak samo jak niektórzy mówią na Wielkanoc, że święto wiosny. My wiemy dokładnie, czym Bóg obdarzył nas, jakie dał nam święta do świętowania, jaki nam czas dał, abyśmy w tym czasie robili i wypełniali Słowo Boże, wypełniali to, co zostało nam polecone. A więc dzisiaj ten czas, wspaniały czas narodzenia Jezusa Chrystusa jest czasem, w którym my nie jesteśmy przeznaczeni na potknięcie, ale jesteśmy przeznaczeni na to, żeby do nowego życia powstawać, żeby odwracać się od naszych złych uczynków, a cały czas chodzić za Panem i dawać się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Prorok Ozeasz w 14 rozdziale w 9 wersecie mówi tak: kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Widzimy? Drogi Pańskie są proste. One są oczywiste, one są tak jasne, oświecone przez Bożego Ducha Świętego, że wcale nie padamy, wcale się nie potykamy, ale świeci światłość Boża. Ludzie z tego świata i bezbożni upadają, bo się potykają o ten kamień. Dlaczego? Bo nie mają światła Ducha Świętego. Bóg nas obdarował tym światłem, wspaniałym, cudownym światłem. Dlatego rozumiemy, że Jezus Chrystus przyszedł, że Jezus Chrystus się narodził, co dla nas robi i w jaki sposób nas prowadzi, co do nas mówi, abyśmy to dobrze rozumieli i nie wypaczali dróg pańskich. Apostoł Paweł z kolei w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale 23-24 wersecie mówi: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dzisiaj mamy mówić o ukrzyżowanym? Tak, bo Jezus Chrystus narodził się po to, żeby zostać ukrzyżowanym, aby stać się doskonałą ofiarą za grzech. A więc ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A więc zobaczmy, kim jest Jezus. Jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jezus Chrystus chodził po tym świecie i pokazywał Bożą moc, ale jednocześnie nauczał, by pokazać Bożą mądrość. Miał na wszelkie pytania odpowiedź, odpowiedź z nieba. My nieraz się dziwimy tym odpowiedziom, ale Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus chodził po tej ziemi jako człowiek, ale jednocześnie całkowicie poddany Bożemu Duchowi Świętemu i mówił tak, jak Ojciec mówi. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, Jan zapisał te słowa i mówi, że jeśli Ojciec mój mówi, to i ja mówię. Bo bez tego, co Ojciec mówi, to ja nie będę mówił. Ja robię to, co mój Ojciec robi. Jak widzę, że mój Ojciec robi, to i ja robię. Widzimy, jaka to jest harmonia, jaka to jest doskonałość i to już od pierwszych chwil przebywania na tym świecie, kiedy się narodził. Radujemy się z powodu tego narodzenia. Opisana jest w tym fragmencie też prorokini Anna, która przekazywała słowo od Boga i była źródłem Bożego objawienia. Stary Testament wspomina trzy kobiety, które prorokowały. Trzy takie kobiety. Pierwsza to jest Miriam, druga Mojżeszowa 15:20. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Uwielbiała Pana, ale jest wyraźnie o niej powiedziane prorokini Miriam. Druga, która jest wymieniona w Piśmie Świętym, to jest Debora. W Księdze Sędziów, 4:4 mówi, w tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lappidota. Widzimy, jest wymieniona jako prorokini. I trzecia wymieniona w Piśmie Świętym to jest prorokini Hulda. Druga Królewska, 22:14 o tym mówi. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy. Stary Testament prorokinią nazywa także żonę Izajasza, ale nie ma żadnych zapisów jej proroctw. Ale tak Słowo Boże o niej mówi, że prorokini żona Izajasza. Rabini żydowscy też wliczają do prorokiń Sarę, żonę Abrahama, Annę, Abigail i Esterę. W Nowym Testamencie czytamy o prorokowaniu kobiet. Prorokowały cztery córki Filipa. Dzieje apostolskie o tym mówią w 21:2, druga część 8:8 i 9. Mówią tak. Weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Jezus jest osobą, która zna myśli naszych serc. Wobec Niego każdy z nas musi się opowiedzieć, zdecydować i wybrać. Czy będziemy służyć Jezusowi, czy może będziemy żyli samolubnym życiem dla siebie samych? A więc zobaczmy, ludzie ci prorocy poddawali się Duchowi Świętemu. Musieli żyć dla innych, bo taka była wola Boża. Musieli żyć dla innych, bo byli poddani Duchowi Świętemu. A Duch Święty prowadzi proroków. Duch Święty prowadzi w słowie, które daje dla proroków, bo oni są Jego sługami. Dlatego pamiętajmy, że nie żyjemy na tym świecie sami dla siebie. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, kiedy się urodził, na początku trzeba było opieki rodziców nad nim, ale najważniejszą opiekę, którą Jezus Chrystus miał, to Duch Święty. I my tak samo mamy swoich rodziców, ale najlepszym naszym opiekunem jest Duch Święty. Dlatego poddawajmy się Jemu i dajmy Mu się prowadzić, aby On naprawdę mógł użyć nas do wypełnienia swojej woli. My nie jesteśmy najważniejsi na tym świecie. Najważniejszy na tym świecie jest Bóg. Najważniejszy jest Duch Święty, który prowadzi ludzi i tak poprowadzi, że będzie miał Bóg chwałę. Bóg Ojciec będzie miał chwałę, Duch Święty będzie miał chwałę, Syn Boży będzie miał chwałę, ale coś, co jeszcze ciekawego powiem, ty też będziesz miał chwałę, bo Bóg jest zainteresowany tym, żebyś żył w chwale Bożą, abyś żył w tej chwale, która od Niego pochodzi. A więc bądź człowiekiem poddającym się Bogu, a bardzo na tym skorzystasz. Każdy z nas w doskonały sposób na tym skorzysta. Jezus staje na drodze naszego życia, bo jest znakiem Bożej miłości dla nas. Staje na naszej drodze, aby objawić nam miłość swojego Ojca. Podobnie czyni Anna prorokini, reprezentantka wszystkich zagubionych pokoleń izraelskich, a także całej zagubionej ludzkości, która jest kolejnym świadkiem Jezusa i dołącza się do hymnu pochwalnego, który wypowiada Symeon. A Anna, nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraela. Widzimy? Poprzez pasterzy w polu czuwających i tych dwoje sędziwych ludzi rozpoczęła się pierwsza na świecie ewangelizacja. Musimy tak na to spojrzeć, bo już o Mesjaszu, o Wybawicielu zaczęli mówić pasterze, oni mu powiedzieli o Wybawicielu, Symeon i Anna. To są ci ludzie, którzy pierwszą ewangelizację zorganizowali. I tak na to patrzmy. Historia, którą dziś rozpatrujemy, wydaje się nam bardzo daleka, jednocześnie bardzo bliska. Bo musimy rozpoznać siebie w tych sędziwych staruszkach. Musisz się przymierzyć do Symeona i do Anny. Musisz się przymierzyć jako człowiek wierzący. Wielu z nas już osiągnęło tak zwany stan spoczynku, a niektórzy dopiero osiągną. Niektórzy są samotni po utracie swych bliskich lub mają jakieś inne problemy. Często brakuje wierzącym celu życia. Narzekają na swój los albo nudzą się. Często wierzący ludzie mówią, że wszystko już skończone i nie mają po co żyć na tym świecie. Sam słyszałem takie wypowiedzi. I wiecie, pewien człowiek, wierzący człowiek, w ten sposób się wypowiadał i powiedział, ja już nie mam na tym świecie co dalej szukać, ja już nie mam na tym świecie czego oczekiwać, już wszystko skończone. I wiecie, co się stało? No oczywiście, doświadczenie przyszło od Boga i ciężko zachorował. Później zaczął błagać Boga o przebaczenie za to, co powiedział i Bóg go wyratował. Bóg go podniósł. Bóg go jeszcze uleczył z tej choroby. Ale bądźmy ostrożni w tym, co wypowiadamy przed Bożym obliczem, bo Bóg to słyszy. Może nam się wydaje, że Bóg nie słyszy tego, ale słyszy. Słyszał Symeona, słyszał Annę, słyszy i ciebie. Słyszałem już nie jeden raz, jak ludzie mówili, że to, co piękne, mają już w swoim życiu za sobą, ale czy tak rzeczywiście jest? Czy tak rzeczywiście ma wyglądać życie chrześcijanina? Czy nie mamy jakiegoś zobowiązania wobec Boga? Wobec naszych bliskich, wobec wnuków, sąsiadów i innych ludzi? Czy nie mamy czasem jakiegoś zobowiązania? Czy nie powinniśmy im czasem o czymś powiedzieć? Czy nie powinniśmy o czymś zaświadczyć? Czy nie mamy im czegoś do przekazania przez nasze słowa czy nasze czyny? Musimy się zastanowić. Wokół nas większość tylko narzeka i mówi o swoich chorobach, natomiast my musimy reprezentować inną postawę wobec narodzonego Chrystusa. W tym czasie, w którym żyjemy, ludzie zaczynają mówić i opowiadać sobie, ja słyszę to i w sklepie, i w najprzeróżniejszych miejscach, na ulicy, wszędzie ludzie zaczynają mówić, jak to oni przechodzą koronawirusa, czy raczej przeszli koronawirusa, jak na COVID zachorowali, jak w szpitalu leżeli, jak nimi się opiekowali, czy mieli pretensje, czy zadowoleni byli opieką. W każdym razie o tym cały czas rozmawiają, o chorobie. Człowiek wierzący nie jest tym, który ma rozważać, jak przeszedł chorobę, ale jak mu Bóg pomógł. Wychwalać Boga, wysławiać Jego wielkie i święte imię, że wyrwał, że podniósł, że uzdrowił. To jest coś naprawdę ważnego w naszym życiu, o tym mamy świadczyć. Czy widzimy jakiekolwiek zgorzknienie w życiu Symeona i Anny? Przecież oni przeżyli jakieś problemy, szczególnie o Annie jest napisane. 7 lat tylko ze swoim mężem żył. A później cały czas wdową była i cóż ona miała? W świątyni mieszkała i cały czas tylko się modliła i pościła, modliła się, ale nędzne życie. Taka nuda, całkowita nuda. Powinna być, naprawdę mieć takie zgorzknienie jak nikt inny. Tyle lat, 84 lata żyła, 60 lat wdową, 7 lat tylko z mężem, zobaczmy. Powinna być naprawdę zgorzkniała. Ale czy była? Oczywiście, że nie. Myślę, że my powinniśmy czynić to, o czym mówi Pismo Święte. W psalmie. Psalm 78, 3 i 4 werset przeczytajmy. Cośmy słyszeli i poznali. I co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu, co opowiemy, chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Cały ten psalm jest taki naprawdę bardzo budujący. Długi jest dosyć, ale możemy go przeczytać sobie. To jest naprawdę dobre Boże Słowo, które radzi nam, jak mamy wychwalać naszego Pana, które pokazuje nam, jak mamy Jego czyny wysławiać, jak mamy wysławiać Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, narodził się jako dzieciątko i Bóg go chronił, Duch Święty go otaczał opieką, tak jak Ciebie, tak jak mnie. Bóg jest naprawdę w naszym życiu obecny, jest rzeczą piękną i potrzebną, abyśmy żyli w pokoju i świadczyli o tym, czego dokonał dla nas i dla innych ludzi Bóg. To jest piękne świadczyć o tym. Przed nami właśnie stoi ważne zadanie. Wiecie jakie? Przekazywanie naszych doświadczeń, przeżyć oraz świadczenie o dziełach Pana naszego w naszym życiu i w życiu innych ludzi. O wspaniałych Bożych dziełach. Tak jak Bóg wyratował Jezusa Chrystusa, kiedy Herod chciał go zabić, tak ratuje ciebie i mnie. Nie jeden raz. Nie jeden raz. Jako dzieciątko ratował Jezusa Chrystusa, jako dzieciątko ratował ciebie i mnie. I aż po dzień dzisiejszy ratuje ciebie i mnie. Znałem ludzi, którzy jako świadkowie wiary pozostali do końca swojego życia wierni Bogu. i w pokoju odchodzili z tej ziemi. Tak jak powiedział Symeon. Teraz puszczasz sługę swego w pokoju. Zobaczmy, Symeon zdaje sobie sprawę, że już teraz może umrzeć i nie robi z tego żadnej tragedii. Odchodzić chce w pokoju. W pokoju teraz puszcza sługę twojego. Musimy być świadkami nadziei, podobnymi do Symeona i Anny. Żadne zgorzknienie w naszym życiu nie może występować. Mamy być ludźmi radosnymi. Mamy się cieszyć, że Jezus Chrystus jest z nami. Niektórzy ludzie gotowi są narzekać, że jest pandemia. Ja sam czytałem w internecie pewne stwierdzenie kobiety młodej, która napisała do rządu list. I napisała w tym liście: kiedy wreszcie skończycie z tą pandemią? Nie miała pretensji do rządu, miała pretensje do Boga właściwie. Bo jaki rząd w jakim kraju jest w stanie skończyć z pandemią? Z pandemią może skończyć tylko Bóg. Bóg powie słowo i na morzu ucisza się burza. Bóg powie słowo, a demony uciekają. Bóg powie słowo, a gaśnie pandemia. Dlatego ufajmy Bogu i cieszmy się i radujmy się, że nas trzyma, że nas wzmacnia, że nas uzdrawia, że nas wyciąga i że daje nam pomocną dłoń. Zawsze, kiedy jesteśmy w tarapatach, zawsze, kiedy jesteśmy w problemach. I o tym właśnie to słowo mówi dzisiaj. Abyśmy mówili innym o tym, jaki dobry jest nasz Pan, jaki dobry jest nasz Bóg, jak nas wyrywa, jak nam pomaga w chwilach, kiedy są takie trudności, jak obecnie na świecie. Jesteś w Bożych rękach, jesteś pod prowadzeniem Bożego Ducha Świętego. Dlatego Bóg ciebie chroni i będzie ciebie prowadzić. I pamiętajmy, że to ma wielki związek z narodzeniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Właśnie dzisiaj o tym mówimy, o tym wspominamy. I bardzo dobry przykład dał nam Symeon i Anna, prorocy prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś prowadzony przez Bożego Ducha Świętego. Dlatego składaj świadectwo wszystkim wokoło, jak dobry jest Twój Bóg, jak dobry jest Twój Pan, jak Cię podtrzymuje w dobie pandemii. A kiedy masz jakieś dolegliwości, jak Cię uwalnia z nich. Mów o tym wszystkim ludziom. Mów, zobacz, co Anna zrobiła. Tak jak czytaliśmy na samym początku, jest to naprawdę znamienne. I nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim ludziom mówiła o Nim. Wszystkim tym, którzy oczekiwali odkupienia Jeruzalemu. Widzimy? To jest ta postawa, którą musimy reprezentować, abyśmy byli posłusznymi Bożemu Duchowi Świętemu, dziećmi Bożymi. I niech was wszystkich, bracia i siostry, Bóg błogosławi